Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, społeczeństwo i wspólnota w Kościele i w demokracji. A zatem naszymi gośćmi ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Witam gorąco i serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
I ksiądz dr Zenon Hanna z Palotyn. Witam też gorąco i serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich telewidzów.
To można powiedzieć ciąg takich tematów związanych z państwem, z władzą, z polityką i z narodem. A dzisiaj chcemy rozmawiać o społeczeństwie i wspólnocie w Kościele i w demokracji, czyli będziemy uważnie przysłuchiwać, jednocześnie szukać tych rozróżnień, jak Kościół postrzega społeczeństwo i wspólnotę, jak też demokracja, czyli mówiąc te struktury państwowe, czyli struktury zewnętrzne, świeckie, patrzą na społeczeństwo i wspólnotę. Prosimy o wprowadzenie. Nas przyzwyczailiśmy się do takiego dwugłosu panelu.
Tak.
Księży profesorów, księdza Jana Przybyłowskiego, księdza Zenona Hannasa, zatem do dzieła.
Tak, no dzisiejszy wieczór jest taki bardzo specyficzny, dlatego że no, przygotowania do Wigilii na pewno trwają i wielu telewidzów, słuchaczy być może uczestniczy w tym programie, ale też no, przygotowując się też do świąt. No i też chciałbym na początku też tak, kiedy rozmawiamy o wspólnocie, to myślę to, co wydarzyło się w Czechach, w Karwinie, gdzie zginęli polscy górnicy. No chcemy tym wszystkim rodzinom też pamiętać o nich wszystkich, bo dla nich będzie to bardzo trudny wieczór, ta Wigilia, kiedy ojcowie i mężowie no, nagle zupełnie zginęli i nikt nie będzie w domu, więc to będzie na pewno taki bardzo emocjonalny i trudny czas. Więc tak chcemy też o tych osobach mocno pamiętać.
Nie zapominamy o tym jednym Czechu, który też
tak, i o Czechu,
zginął,
który,
i też
który,
o tych ofiarach tsunami w Indonezji.
Tak jest, jest wiele osób, które w tym momencie no, cierpi z powodu odejścia bliskich. Ale te wydarzenia pokazują nam no, właśnie to, na czym polega wspólnota. Kiedy jest poczucie wspólnoty, poczucie przynależności do jakiejś większej zbiorowości, która jest solidarna razem z nami, wyraża właśnie oznaki współczucia, przynależności, empatii i też bardzo konkretnej pomocy. Więc takie momenty, kiedy dotykamy no, trudnych chwil naszego życia, one pokazują, jak bardzo ważne jest to, co nazywamy wspólnotą. Społeczeństwo jest też ważne, państwo jest ważne i wiele innych struktur, takich, które mogą nam pomóc, one są niezwykle istotne i potrzebne, ale to najbardziej podstawowe poczucie takiej spontanicznego solidarności, która się ujawnia właśnie poprzez wspólnotę, no w tych momentach jest czymś, czego możemy dotknąć. No i dlatego zaczynamy też ten program od wspomnienia tego, żeby sobie uświadomić tę różnicę, że jest to, co nazywamy wspólnotą, a zatem takim poczuciem emocjonalnym, pochodzącym z pewnego takiego naturalnego związku z tą wspólnotą, a czym innym są innego rodzaju instytucje, do których przynależymy, instytucje, które mają charakter stowarzyszeń, organizacji, fundacji, lokalnych jakichś takich organizacji, administracji lokalnych, które też nam pomagają, ale one są nieco inną, mają strukturę, aniżeli to, co nazywamy wspólnotą. I o tym w ten wieczór chcielibyśmy o tej różnicy porozmawiać. Te nasze rozważania, o czym tutaj ojciec redaktor już zechciał wspomnieć, one są pewną kontynuacją, bo przez ostatnie kilka naszych spotkań tutaj w telewizji Trwam i Radiu Maryja rozmawialiśmy o takich bardzo ważnych pojęciach dotyczących tego, czym jest państwo, czym jest naród, czym jest władza w tych różnych strukturach naszego życia, na czym polega władza ustawodawcza, na czym polega władza sądownicza, władza taka administracyjna, egzekutywna, wykonawcza. Więc to były takie kolejne etapy rozmawiania o tym, na czym polega nasze życie społeczne. Bo nasze życie społeczne, no to jest istota tego, o czym Ewangelia nam mówi, że człowiek nie może przeżyć sam, tylko poszukuje wspólnoty i dopiero wtedy, kiedy uczestniczy w pełni w tym życiu wspólnoty, kiedy tej wspólnocie potrafi coś dać i od tej wspólnoty coś otrzymuje, wtedy dopiero nasze człowieczeństwo nabiera pełni życia i dobre ułożenie właśnie tych relacji, dobre ułożenie tej wymiany, która się odbywa pomiędzy jednostką a każdą inną grupą społeczną, to są te elementy, które sprawiają, że nasze życie nabiera pełni. Czekamy na Mesjasza, który ma nam pomóc właśnie budować właśnie takie społeczeństwo pełne sprawiedliwości i pokoju.
Społeczeństwo i wspólnota w Kościele i w demokracji. Ksiądz dr Zenon Hanas przybliżył nam to, co było wcześniej. Weszliśmy w te wydarzenia czasu obecnego oczekiwania na Mesjasza, uroczystość Narodzenia Pańskiego i też wydarzenia, które miały miejsce w kopalni w Czechach, w Karwinie. No i uwieńczył to ksiądz doktor takim słowem relacje, czyli rozumiem, że rozmawiając o społeczeństwie i wspólnocie, nie możemy nie dotknąć tematu relacji, księże profesorze.
To się wydaje zasadnicze, jeśli chcemy zrozumieć, na czym polega funkcjonowanie społeczności. Otóż społeczeństwo to jest pojęcie podstawowe socjologiczne, stąd nazwa całej nauki, jaką jest socjologia, czyli to jest nauka o społeczeństwie. Societas, czyli łacińskie słowo, od którego jako źródło słowu pochodzi nasze pojęcie społeczeństwa, to jest najpierw jakaś zbiorowość. Ale ta zbiorowość może być pojęta jako zamieszkująca konkretne terytorium, mająca swoją kulturę, swoją tożsamość, ale tak naprawdę najważniejsze, co charakteryzuje społeczność, to są relacje. Dlatego, kiedy mamy tylko dwoje ludzi, moglibyśmy powiedzieć, że to już jest wspólnota. Ale żeby powstała społeczność, żeby zrozumieć, czym jest, to musi być przynajmniej troje ludzi, bo dwoje będzie w jakiejś relacji, a trzeci może się temu przyglądać i wybierać, z kim chce w jaką relację wchodzić. I to właśnie obrazuje nam, czym jest społeczność i czym się różni od wspólnoty. Wspólnota to jest twarzą w twarz, w bliskiej relacji. To jest coś, co oparte jest na bardzo emocjonalnych, uczuciowych podstawach. Natomiast w relacjach społecznych dochodzi element racjonalności, kiedy ja muszę dokonywać wyborów, po której stronie staję, z kim chcę być bliżej, z kim dalej. We wspólnocie tego nie powinno być. Dlatego kiedy mówimy, że wspólnota to są te bliskie relacje, no najlepiej to zobaczyć na przykładzie takiej miłości rodzicielskiej. Rodzice mają kilkoro dzieci i jeśli mają tych kilkoro dzieci, wszystkie muszą kochać tak samo. Ale kiedy dochodzi ten element racjonalny, to można różnicować te relacje odnośnie zdolności, jakie dzieci mają, inaczej pokierować jednym dzieckiem, inaczej drugim. I tu ta pomoc może być różna w zależności od tego, jakie odkryjemy dary u dziecka. Dalej, jedno wymaga więcej troski w wychowaniu, drugie mniej. To też widzimy to chociażby na przykładzie ewangelicznej przypowieści o miłosiernym ojcu, kiedy ma dwóch synów i starszy inaczej funkcjonuje w relacji do ojca i młodszy też inaczej. Innej troski wychowawczej potrzebuje ten i ten. Więc ten element racjonalności sprawia, że wchodzimy w przestrzeń relacji społecznych. Relacje wspólnotowe są nieprzewidywalne, natomiast relacje społeczne da się racjonalizować, czyli przewidywać. I na tym polega naukowy sposób podejścia do badania społeczności. Że pewne procesy społeczne możemy zaplanować, poznawać. Niektóre możemy sterować. Dochodzi tutaj też psychologia społeczna, kiedy poznajemy reakcje grup, tłumów na różnego rodzaju bodźce. I dochodzimy do poszukiwania tego, co nazywamy taką mądrością życia społecznego, czyli tym, co jest przekazywane w formie pewnego dziedziczenia. I to było podstawą funkcjonowania tej najbardziej rozpowszechnionej przez wiele, wiele wieków społeczności pierwotnej, podstawowej, tradycyjnej. Kiedy wszystko było przewidywalne, kiedy te relacje oparte były na prostych zasadach, zasadą było to, że wszyscy są w miarę równi, ale mają kogoś, kto nad nimi panuje i kto nimi rządzi, zarządza. Ale raczej te relacje były na zasadzie takich prostych, wzajemnych odniesień. Nie było dużych różnic, najwyżej się różnili stanem posiadania, bo raczej w tych społeczeństwach pierwotnych to, co je charakteryzowało, to duży odsetek analfabetyzacji, czyli brak wykształcenia, brak też możliwości bogacenia się, to jakaś grupa tylko była. Wszyscy po prostu żyli w takich relacjach prostych.
W takich społecznościach, które były kształtowane, powiedzmy, od samego początku, potrzebna była indoktrynacja, wierność jednej doktrynie. Czy możemy to porównać do tego, co się działo poprzez stworzenie narodu wybranego w biblijnym zapisie ucieczki, czy cudownego wyjścia z Egiptu i potem cały ten proces życia wokół dekalogu, czyli konkretnego prawa, konkretnych przykazań przy podziale ról w tym społeczeństwie, czy to jest ta racjonalizacja i to jest to ukierunkowywanie w formowaniu relacji w społeczeństwie?
Wydaje mi się, że to, co tutaj ojciec zasugerował, o tyle ma sens, o ile weźmiemy tę zasadę, że w społeczności pierwotnej, bez względu na to, jak ją umiejscowimy, czy to będzie naród wybrany, czy tworzące się inne alternatywnie społeczności, to podstawą tych więzi społecznych była religia. I te najbardziej sprawne społeczeństwa pierwotne oparte były na wspólnocie religii. Kto miał władzę, ten narzucał swoją religię. Natomiast przypadek narodu wybranego jest przypadkiem szczególnym, dlatego że tu widać, że ten element religijny to jest bezpośrednie działanie Boga dla tego narodu, na rzecz tego narodu. Czyli Bóg prowadził naród w taki sposób, żeby w tym narodzie mógł objawić się Mesjasz. Czyli dzieje tego narodu są oddzielne od wzorców, na których mogły się opierać powstające inne społeczeństwa. I to widzimy, że...
Był przywódca, były normy postępowania, były relacje, które sprawiały, że ktoś jest w tym społeczeństwie pożądanym obywatelem, albo jest tylko i wyłącznie tolerowanym, szanowanym, albo po prostu z tego społeczeństwa jest wydalonym.
Tak, tylko że wracam do tej istoty. Naród wybrany oparty był na przymierzu całego narodu z Bogiem. I znakiem tego przymierza za czasów Noego była tęcza, później za czasów Mojżesza, właściwie wcześniej jeszcze za Abrahama, to było obrzezanie. Czyli mamy do czynienia tutaj z przymierzem, bo Bóg z żadną inną społecznością, z żadnym innym narodem takiego przymierza nie zawarł. A przymierze to miało służyć właśnie realizacji planów zbawczych Boga. To właśnie w tym narodzie miał się objawić, z tego narodu miał wyjść Mesjasz. I stąd ta niepowtarzalność i wzorcowość tego narodu wybranego i jego dziejów historii zbawienia.
A zatem czym jest socjalizacja osób, które stają się członkami społeczności? Jakie są elementy takiej socjalizacji? No bo żeby było społeczeństwo, socjologia, od której wyszedł ksiądz profesor, ukazując nam, czym jest, no to wymaga socjalizacji, tej racjonalizacji, rozpoznania kondycji danego człowieka, jakichś celów, u których się to społeczeństwo tworzy, gromadzi. Czy to wynika tak samoistnie, czy...?
Socjalizacja to jest pewien proces, który najbardziej naturalnym miejscem socjalizacji jest rodzina, są więzi rodzinne, gdzie takim bardzo widocznym znakiem socjalizacji jest na przykład nauka języka. po to, żeby być członkiem jakiejś wspólnoty językowej czy społeczności, no to znajomość tego języka jest niezwykle ważnym takim elementem do tego, żeby takie poczucie tożsamości stworzyć. Ale oprócz języka w procesie socjalizacji uczymy się pewnych zasad współżycia, pewnych zasad, które obowiązują w danej wspólnocie. I też dzisiaj odwołajmy się do tego, co będzie jutro wieczorem, kiedy spotykamy się przy naszych stołach wigilijnych i dzielimy się opłatkiem i są małe dzieci, które czekają na ten wieczór. Jest to bardzo silny element naszej socjalizacji, kiedy dzieci uczą się tego symbolicznego dzielenia się opłatkiem, kiedy wiedzą, że prezenty będą, kiedy się ubiera choinkę, śpiewa się pieśni. To są wszystko elementy bardzo ważne do tego, żeby człowiek poczuł, że jest uczestnikiem społeczności,
wspólnoty. Przy wigilijnym stole gromadzimy się jako wspólnota.
Dokładnie, tak.
A społeczeństwo polskie charakteryzuje się tym, że gromadzi się przy wigilijnym stole?
W dużej mierze mieszkańcy tutaj, mieszkający na tym kraju, rzeczywiście ta tradycja opłatka należy do takiego bardzo głębokiego symbolicznego rytuału przynależności do społeczeństwa. I myślę, że nawet wiele osób, które z jakiegoś powodu nie są katolikami, czy nie czują więzi z Kościołem, albo utracili łaskę wiary, są różne drogi, ale widzą, bardzo wiele osób, ja znam też wielu takich, którzy wiedzą, że to ma głębokie znaczenie i sens i swoim dzieciom czy swojej rodzinie nadal pielęgnują tego rodzaju zwyczaje, które są częścią socjalizacji, bo o tym rozmawiamy. Ale oprócz tych wszystkich socjalizacyjnych takich elementów, o których tutaj mówiłem, nauka języka, kultury, pewnych zwyczajów, do tego dochodzi też to, co nazywamy socjalizacją obywatelską. I to jest troszeczkę inny rodzaj socjalizacji. To znaczy, żeby być w pełni uczestnikiem społeczeństwa, to już nie wystarczy tylko nauka jakichś takich naszych tradycji, historii, znajomości tego, chociaż to jest podstawa do budowania tychże więzi, ale potrzebne są takie zaangażowanie obywatelskie w sensie takiego, o tym rozmawialiśmy tutaj, uczestniczenia w wyborach, zainteresowania się procesami też politycznymi, pewnej wiedzy, jak funkcjonuje w ogóle takie nowoczesne społeczeństwo i tego też uczymy się. Miejscem do nauki tego rodzaju socjalizacji obywatelskiej już nie jest tak bardzo rodzina, ale bardzo często szkoła, bo to są miejsca, gdzie taka socjalizacja się odbywa. Więc to, jeżeli mówimy o socjalizacji, więc należy rozróżniać te różne elementy i procesy, o których tutaj wspomniałem. Ale też powracając do tej myśli tego społeczeństwa takiego, ponieważ socjalizacja w nowoczesnym społeczeństwie, ona staje przed nowymi wyzwaniami, bo widzimy, że w przeciwieństwie do tych społeczeństw, które kiedyś istniały, te społeczeństwa współczesne, one się bardzo różnicują. Żeby to tak wytłumaczyć troszeczkę, żeby to zobrazować pewnym przykładem, kiedyś człowiek, który prowadził swój warsztat, nie, był szewcem albo cieślą, więc on, ten jego miejsce pracy i miejsce rodziny, one było bardzo ze sobą złączone. Czyli on był jednocześnie miejsce pracy, życie rodzinne, życie sąsiedzkie, układało się bardzo blisko tego miejsca pracy. Natomiast możemy zaobserwować, że z biegiem lat następuje coraz większa zróżnicowanie, to znaczy potrzebujemy fachowców, którzy już nie w miejscu pracy, nie w miejscu zamieszkania, tylko w innych miejscach są wyspecjalizowani w jakiejś dziedzinie. I to doprowadza oczywiście do tego, że rodzą się nowe grupy zawodowe, nowe organizacje, nowe stowarzyszenia, nowe interesy, czy w sensie jakichś takich celów życiowych, które gromadzą się w nowe związki zawodowe, w organizacje, w cechy. A zatem możemy zobaczyć, że ta jednolitość życia naszego społecznego, ona w nowoczesnym społeczeństwie jest narażona właśnie poprzez to, że zmienia się uwarunkowania naszego życia zawodowego, technologicznego, coraz więcej jest zróżnicowania, a do tego dochodzi swego rodzaju taki nowy nurt indywidualizmu, którym mamy do czynienia, takiego, jak czasami się używa takiego słowa, zatomizowania, nie? Czyli każdy człowiek staje się taką zamkniętą w sobie atomem, monadą i te nowoczesne społeczeństwa, one często przypominają właśnie taki klosz, w którym wolne atomy są jak gaz przypadkowo zebrane i one się zachowują według pewnych zasad, pewnych norm, które są w demokratycznym społeczeństwie ustalane poprzez większość. I w momencie, kiedy ten klosz by się rozbił, no to te wolne atomy się rozsypują i one sobie no, nie zachowują żadnej struktury. Natomiast to, co nazywamy wspólnotą, można porównać bardziej do kryształu, który ma pewną trwałość. Czyli różnica pomiędzy takim wolnym zbiorem atomów, które sobie chaotycznie wokół siebie żyją, poruszają się, jest jednym modelem takiego zatomizowanego społeczeństwa, do którego często zmierzamy. To taka, no tak, niekoniecznie jest to nasza wina, tylko że sam proces technologii, która nas do tego to skłania, tak sprawia. Natomiast wspólnota jest bardziej taką trwałą częścią naszego życia społecznego, którą nie tak łatwo jest zmienić i która daje nam poczucie właśnie dziedzictwa. Jesteśmy dziedzicami jakiejś przeszłości. Ta wspólnota daje nam też przyszłość, otwiera nam drogi na przyszłość. Jeżeli jej zabraknie, no to wtedy faktycznie ludzkość zamienia się po prostu w jakieś takie zbiorowisko mrówek, które nie ma przyszłości. Więc ja tak trochę bardzo tak przeakcentowałem może te dwa modele, bo one są zawsze wymieszane, ale żebyśmy zrozumieli, że to, co nazywamy społeczeństwem i to, co nazywamy wspólnotą, to mogą być takie dwa bieguny, wśród których toczy się nasze codzienne
życie. Podejmujemy ten temat. Księża nam go proponują do rozważenia, by też dzięki tym spotkaniom i temu dialogowi móc zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy społeczeństwem, jak samo pojęcie społeczeństwa i funkcjonowanie nas w społeczeństwie zmienia się i może się różnić, a jednocześnie jak zmienia się nasze życie we wspólnocie i samo pojęcie społeczności czy społeczeństwa i wspólnoty jest od siebie różne. Ksiądz profesor.
Chciałem tu do tej socjalizacji powrócić, bo wydaje mi się, że to jest niesamowicie ważny termin, chociaż może rzadko używany na co dzień, bo socjalizacja nam się może kojarzyć z socjalizmem, ale to nie ma nic wspólnego z socjalizmem. Socjalizacja to jest inaczej wychowanie do życia w społeczeństwie. I to zadanie wychowania spoczywa przede wszystkim na rodzinie. Można powiedzieć, że do tego, jak człowiek funkcjonuje w społeczności, przygotowuje go rodzina. Nie później szkoła, nie różne instytucje, organizacje, zrzeszenia, w których będzie funkcjonował, tylko rodzina. Rodzina socjalizuje. Jeśli człowiek jest źle socjalizowany w rodzinie, to będzie miał ogromne trudności, żeby funkcjonować w życiu społecznym. Dlaczego? No, nie, ma ojciec
bardzo
pytanie.
Tak, bardzo proszę.
Otóż podstawowa tutaj sprawa tkwi w tym, że socjalizacja oparta jest na ciągłości. Socjalizacja, czyli to przygotowanie do życia w społeczeństwie, oparte jest na ciągłości. Dlatego bym się do końca nie zgodził tutaj z Zenonem, że można tak łatwo manipulować życiem społecznym, a wspólnoty się tknąć nie da. Widać po społecznościach Zachodu, że oni sobie dosyć skutecznie radzą z rozbiciem podstawowej wspólnoty, jak to nazywamy w socjologii, zresztą w katolickiej nauce społecznej też, podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina. Dlaczego rozbijają rodzinę? No, po to, żeby stworzyć nowe społeczeństwo, którego jeszcze do tej pory nie było. Czyli oni sobie gdzieś wymyślili, że stworzą społeczeństwo bez tej ciągłości. Oni mówią, ciągłość nam jest niepotrzebna, dlatego niepotrzebne jest chrześcijaństwo, dlatego niepotrzebna jest żadna religia, dlatego niepotrzebne są żadne trwałe wartości, nie jest potrzebny fundament. Społeczność, która ma być zbudowana według tej nowej wizji, czyli taka społeczność, jakiej nie było, to jest społeczność oparta na wielokulturowości. Czyli multikulti, poprawność polityczna, to są nowe pojęcia, którymi posługują się ci, którzy chcą stworzyć nowy model życia społecznego, ale też nowy model społeczności czy społeczeństwa. Więc jeśli chodzi o socjalizację, to jeszcze raz powrócę do tego podstawowego zadania rodziny i rodziców. Żeby socjalizować przyszłych członków społeczeństwa, trzeba budować to przygotowanie do wchodzenia w relacje społeczne na trwałym fundamencie, jakim są wartości, a nośnikiem tych wartości w życiu społecznym jest religia. A religią, która te wartości niesie we współczesnym świecie, a zwłaszcza w świecie zachodu, jest chrześcijaństwo.
I poniekąd wracamy do tego spostrzeżenia. To nie jest pytanie, to jest bardziej taka refleksja w naszym tutaj dialogu w studiu. Wracając do narodu wybranego, to jest jeden Bóg, jedna religia, jedna socjalizacja oparta na tym, by przynależeć...
Bożym prawie.
Tak, by przynależeć do tej społeczności, do tego społeczeństwa narodu wybranego. Więc wtedy rodzina, która ma podstawową rolę, o której dziś mówimy, poza wszystkimi pozostałymi, miłości, jedności i prokreacji, szczęścia i świętości, no to zwracam uwagę, że ta zasadnicza rola rodziny dziś to jest ta socjalizacja. Ale socjalizacja w rodzinie, teraz weźmy pod uwagę rodzinę o jednej kulturze wywodzącej się z tego samego kręgu kulturowego, z tego samego kręgu religijnego, taka rodzina, rodzice socjalizują to dziecko, przygotowują i uczą życia do społeczeństwa, które oni stanowią jako rodzina. A za chwileczkę okazuje się, że Bogu ducha winni rodzice posyłają dziecko do społecznej szkoły, która już socjalizuje o tym, o czym mówił ksiądz profesor, w multikulti, prawda, wielokulturowości, w poszanowaniu takich wartości, takich postaw, których dziecko w ogóle w rodzinie nie doświadczało i którym rodzice i rodzina byli przeciwni. Dlatego zupełna zgoda i też dziękuję za spostrzeżenie tego, że rozbicie rodziny to jest przede wszystkim rozbicie, by już u samego fundamentu dziecko, młody człowiek, obywatel był socjalizowany do rozbicia, do wielokulturowości, do poszanowania wszystkiego, co dziwne, trudne i czasem niezgodne z naturą.
Ja bym tylko tu dodał i zaraz tutaj może włączy się Zenon.
Puścimy księdza.
Tak, ale chodzi mi o to, że otóż socjologia dostarczyła tym, którzy próbują ideologicznie podejść do budowania nowego społeczeństwa, wielu argumentów. I pierwszy podstawowy argument naukowo dowiedziony to jest taki, że jeśli rodzina pozostanie silną wspólnotą, to żadna inna socjalizacja nie jest w stanie zburzyć tego, co zbuduje rodzina. Ona może zachwiać, może skrzywić trochę ten azymut, jakim będzie człowiek podążał w swoim życiu, ale nie odbierze mu się tego, co socjalizowała rodzina w nim.
Tylko skąd ten fundament i tę siłę duchową wartości ma wziąć 22-letni mężczyzna i 20-letnia młoda kobieta?
No właśnie stąd, o czym tutaj mówiliśmy, że jeśli chce żyć w społeczeństwie, to chociażby zachowując takie tradycje, jakie wytworzyły się u nas w polskim społeczeństwie, czyli przekazywanie następnym pokoleniom tego, co wydawałoby się tylko być symbolem, znakiem, mało znaczącym i nietrwałym, a okazuje się, że rodzice mają w tym narzędzia, że nie muszą niczego wymyślać, tylko, przepraszam za to słowo, którego tu użyję, tylko odkurzyć to, co przez pewien czas wydawało mu się przekazywane przez rodziców czy jeszcze dziadków, nie dzisiejsze i nie przystające do nowoczesności.
Czyli do formy, która jest... Dołożyć treść właściwą.
Tak, można powiedzieć. Nową treść, ale zachowujemy formy, zachowujemy tradycje, zachowujemy kulturę, bo to tworzy naszą tożsamość w socjalizacji.
Ksiądz dr Zenon Hanas.
Pytanie było, skąd czerpać siły do tego, żeby tę wspólnotę tworzyć.
I treści też.
I treści tejże wspólnoty. Więc ja powiedziałbym tak, teraz już może, żeby przejść na grunt Kościoła. Ponieważ to, co w Kościele jest więzią, która nas łączy w Kościele, to będzie bardziej to, co nazywamy wspólnota. Znaczy, jeżeli popatrzymy na pierwotne chrześcijaństwo, pierwsze wieki chrześcijaństwa, jak te wspólnoty rodziły się w społeczeństwie, które było całkowicie nieodpowiadające temu, o czym mówiła Ewangelia. To znaczy, jeżeli sobie wyobrazimy, że w pierwszym wieku nie było niewolnictwo, kiedy, te normy życia etycznego absolutnie nie zgadzały się z tym, co chrześcijaństwo głosiło, to chrześcijanie zaczęli żyć jako pewne małe wspólnoty, które są nosicielami przyszłości, nadziei pewnej, wierząc, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. I oni zaczęli tworzyć wspólnoty, które jedynym ich narzędziem tworzenia tych wspólnot to było to, że oni sprawowali razem Eucharystię w niedzielę albo o zmroku w sobotę, kiedy to było możliwe, bo niedziela nie była dniem wolnym od pracy. I oni sprawując razem Eucharystię uczyli się tego, że Jezus jest Mesjaszem i nadal żyje i pokonał śmierć i daje im siłę do tego, żeby tworzyć prawdziwą wspólnotę. I zauważmy, że w czasie Eucharystii to, co w tych wspólnotach było istotne, to była absolutna równość ich jako braci i sióstr. To święty Paweł, kiedy on pisał, że już nie ma Żyda, ani nie ma Greka, nie ma wolnego, ani nie ma niewolnika, nie ma scyty, ani tam żadnego innego, nie ma kobiety wręcz, ani mężczyzny. Tylko wszyscy jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Kiedy oni razem z jednego kielicha pili i dzielili się chlebem, to była radykalna forma nowej wspólnoty. I oni nie mieli możliwości, żeby zmienić prawo na przykład, żeby protestować w Rzymie i znosić niewolnictwo. Ale zauważmy, że święty Paweł pisze do Filemona w sprawie Onezyma, który był niewolnikiem. Zwracam ci jego, niech on wróci do ciebie, ale go przyjmij go już nie jako niewolnika, ale jako brata. To była rewolucja, która zmieniła całkowicie nasze relacje. Więc ja chcę powiedzieć, że czasami te nasze pragnienia, żeby stworzyć nowy świat i nowe relacje, to też jest pewien proces, który wymaga naszego świadectwa. Więc jeżeli chcemy zmieniać rzeczywistość i zmieniać społeczeństwo wokół nas, to pierwszym i elementarnym krokiem jest to, żebyśmy w naszych wspólnotach jako chrześcijanie tworzyli takie oazy szacunku, miłości, troski do siebie nawzajem, żeby to tak promieniowało na innych, żeby chcieli, tak jak ci pierwsi poganie tam patrząc na chrześcijan mówili, zobaczcie jak oni się miłują. Więc to jest ta myśl, o której chcę powiedzieć tutaj, że jeżeli szukamy miejsc, gdzie ci młodzi ludzie mają szukać oparcia do tego, że Ewangelia jest takim zaczynem nowego świata, no to należałoby w naszych wspólnotach, w których jesteśmy, tworzyć takie przestrzenie, żeby oni tam mogli te wartości przeżywać.
Zasada życia społecznego, zasada życia wspólnotowego kształtowana przez środowisko katolickie, przez Kościół, przez Ewangelię, wychodząc od Jezusa Chrystusa, to zasada miłości, a teraz czy zasada życia społecznego, zarówno tego wspólnotowego, jak i tego społecznego w demokracji, czyli w świecie, to co? Pluralizm, o którym tak dużo słyszymy, to tolerancja?
Tak, te słowa na pewno dzisiaj każdy słyszy w środkach społecznego przekazu.
Równość, braterstwo.
Tak, wymieniane są w różnych kontekstach. Ale mało kto na przykład słyszy takie pojęcie, które jest u podstaw tej rewolucji, jaka się dokonuje w społeczeństwach Zachodu, mianowicie chociażby takie pojęcie ojkofobia, czyli odrzucenie, czy wręcz nawet nienawiść wobec tego, co kojarzy się z rodzinnością, z domem rodzinnym, z rodziną, ze wspólnotą. Można powiedzieć, to jest taka nienawiść do całej tej sfery kultury rodzinnej. I tego nie usłyszymy w środkach społecznego przekazu. Natomiast ci, którzy się zajmują przemianami życia społecznego i współczesnych społeczeństw, oni alarmują, że to jest jeden z elementów, narzędzi i powiedziałbym sposobów odciągania ludzi od tego tradycyjnego pojęcia społeczności, na którą słusznie tu Zenon zwrócił uwagę i co cechowało tę społeczność pierwotną, czyli tej równości. Ale ta równość wypływała z tego, że tak samo pojmowało się godność człowieka, że wobec Boga nie w stosunku do władzy, tylko wobec Boga my wszyscy jesteśmy równi. I to była podstawa szanowania drugiego człowieka. My może różnimy się stanem posiadania, wykształceniem, możliwością wypełniania różnych ról społecznych, zajmowania stanowisk, ale wobec Boga jesteśmy równi.
Ale wyrzucenie Boga sprawia, że nie mamy fundamentu, nie mamy celu, nie mamy takiego elementu, który jest w stanie scalić i kierunkować życie społeczne.
I wtedy się na nowo określa to, co ma ludzi jednoczyć, czyli nowy model człowieka. To człowiek ma zamiast Boga być na piedestale i teraz się modeluje tego człowieka w taki sposób, żeby on był dla wszystkich do przyjęcia. Czyli człowiek bez religii, bez zasad, całkowicie wolny, spluralizowany, nie szanujący żadnych tradycji, bo takich tradycji nie ma. To jest wszystko, co do tej pory hamowało rozwój nowoczesności.
Czyli to, co mówił ksiądz dr Zenon, taki atom bez więzi,
tak, dokładnie,
wśród jakichś takich relacji tylko zależnych, koniecznych, dokładnie, które pozwalają mu bytować. Zapraszamy naszych telewidzów. Drodzy Państwo, telefony ukażą się na Państwa ekranach. Dzisiaj społeczeństwo i wspólnota w Kościele i w demokracji to temat, który podejmujemy. 56 657 0011 lub 657 0012, 657 0013 lub 0014 to końcówki numerów telefonów dla widzów z zagranicy. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600-400 to numery telefonów. Społeczeństwo i wspólnota w Kościele i w demokracji. Zarówno w Kościele społeczeństwo jest inaczej rozumiane i wspólnota, i w demokracji też możemy powiedzieć, że i społeczeństwo i wspólnota są inaczej rozumiane?
Warto sobie to uświadomić, że w takim socjologicznym rozumieniu, nie? Od Ferdynanda Tönnesa, to był taki jeden z bardzo znanych socjologów z historii, on właśnie rozróżniał te dwie formy zgrupowania osób, tworzenia pewnych zbiorowości ludzkich, czyli jedna, która była oparta o braterstwo, o emocje, o zaufanie, czyli takie nieformalne więzi, które nas łączą.
Drużyna piłkarska to wspólnota?
To już by nie była wspólnota, to ona służy jakiemuś celowi. To jest grupa ludzi, która ma wykonać pewne zadanie. Jeżeli mamy grupę, owszem, oni mogą być przyjaciółmi, nie?
Będę pytał dalej, czy Kościół to wspólnota?
I Kościół, a Kościół natomiast jest bardziej wspólnotą, tak jest. Rodzina jest bardziej wspólnotą, grupa przyjaciół, która sobie nawzajem pomaga, jest wspólnotą. No, czy powiedziałbym, mafia pewnie jest bardziej wspólnotą niż...
Mieszkańcy ulicy Kłodzkiej we Wrocławiu na przykład, to wspólnota czy społeczeństwo?
Jeśli znajdzie się ktoś, kto tę wspólnotę zacznie tworzyć, zacznie ją tak zapraszać i nawiążą się takie więzi, że oni się nawzajem poznają, wtedy będzie wspólnota.
Wspólnota mieszkaniowa.
Wspólnota mieszkaniowa już niekoniecznie, ponieważ ona ma jakiś tam określony cel. Więc wszystkie takie rzeczy, które są, mają bronić pewnych interesów. Nie?
Czyli wspólnota zakonna.
Wspólnota zakonna to już jest też, ale ona ma o więzi rodzinne. Bardziej jesteśmy na zasadzie dobrowolnego uczestniczenia, nikt nas nie zmusza.
Ale dany klasztor na przykład to wspólnota czy...
Ja bym to nazwał wspólnotą. Absolutnie jako wspólnota. Czyli kibuc w Izraelu jest też wspólnotą. Dlatego, że to są takie więzi nieformalne, opierające się nie na zasadzie kupna i sprzedaży, tylko na zasadzie bezinteresownego daru. Znaczy do wspólnoty nikogo nie można zmusić, tylko po prostu jest bezinteresowny dar uczestniczenie w tej wspólnocie.
Tak jak przeżywaliśmy śmierć Jana Pawła II, świętego, to wtedy, gdy gromadziliśmy się w wielu miejscach świata, to gromadziliśmy się jako społeczeństwo czy jako wspólnota?
Jako wspólnota. To był taki spontaniczny odruch, poczucie, no nie wiem, przynależności do większej wspólnoty wywołanej wielkimi emocjami. Więc to i czasami się właśnie mówi też, że ten współczesny świat, który jest zatomizowany, właśnie te osoby są samotne i są tylko w korporacjach, nie? W której mają wykonywać swoje zadania. I oni cierpią z tego powodu, bo nawet jeżeli mają przyjaciół, to nie mają dla nich czasu. Więc ten dzisiejszy świat, dzisiejszy człowiek potrzebuje takiego ciepła, zwyczajnej wspólnoty.
Czyli nie wszyscy zasługują na miano wspólnoty, nie wszystkie nie zgromadzenia wszystkie. Ludzkie, partia polityczna?
To ma zrealizować pewne cele. Owszem, to się może przecinać, tam są przyjaciele, nie? Są rodziny też, ale w ostatecznym rozrachunku, w tym klasycznym rozróżnieniu socjologicznym, pewne wspólnoty służą temu, żeby biurokratycznie, administracyjnie każdy wykonuje swoje zadanie i wspólnie realizujemy pewne cele. Natomiast wspólnota nie służy tylko realizowaniu celów, tylko własnemu rozwojowi.
Za chwileczkę będziemy pytać, jakimi narzędziami bada się wspólnotę z punktu widzenia narzędzi socjologicznych, a jakimi narzędziami zbada się społeczeństwo. Mamy telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Jarosław Wejchrowa na Kaszubach.
Pozdrawiam. Prosimy Panie Jarosławie.
Szanowni gości, temat cokolwiek irytujący. Społeczeństwo i wspólnota w Kościele, owszem, ale w demokracji. Chciałbym usłyszeć, jaki stosunek goście mają do tej demokracji, czy to chodzi o tą demokrację, którą mamy obecnie, czy chodzi o demokrację jakąś inną, tą, którą stanowiła rewolucja francuska na fundamencie ściętych głów, od króla począwszy, czy jakąś inną demokrację, bo szczerze mówiąc, demokracja, w której my obecnie funkcjonujemy, to można porównać do takiego zjawiska, jak wszyscy pięknie, ktoś to określił, pięknie siedzimy na jakiejś płaszczyźnie bardzo gładkiej, wypolerowanej, pochyłej, nawet podgrzewanej i z roku na rok, z dziesięcioleciu się zsuwamy i tracąc po drodze wartości właśnie chrześcijańskie, te, które są w Kościele ukształtowane. Czy to jest właściwe miejsce dla tego społeczeństwa? Czy może nawet królestwo byłoby lepsze? Czy demokracja, czy może królestwo? Bardzo proszę.
Dziękujemy Panie Jarosławie.
No, bardzo celne pytanie, Panie Jarosławie, bo dotyka dokładnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Nauka społeczna Kościoła, papież Benedykt XVI, Jan Paweł II, oni zawsze mówili, że demokracja, w której zabraknie wartości i zabraknie właśnie wspólnoty, ona się może zamienić po prostu w totalitarne jakieś systemy, które będą niszczyły ludzkie życia i niszczyły ludzką godność. Więc jeżeli w demokracji zabraknie nam tego poczucia, że jesteśmy wspólnotą opartą na pewnych wartościach, wtedy stanie się to, i to ten głos pana Jarosława ja czytam jako rodzaj niepokoju, że demokracja, w której zabraknie tego spoiwa naturalnej wspólnoty, no ona będzie zimna i będzie niszczyła tak naprawdę
demokracja, żeby nie stała się totalitaryzmem albo pajdokracją, potrzebuje filarów czy fundamentów ademokratycznych, nad którymi się nie głosuje, prawda?
Proszę mi pozwolić, że w tym miejscu jeszcze jedno takie pojęcie, które pochodzi z katechizmu czy z kompendium katolickiej nauki społecznej. Te nasze programy, które tutaj tworzymy już od kilku lat razem z księdzem Janem, one są w oparciu o koncepcję pojęcia zapisane Kompendium Katolickiej Nauki Społecznej. To jest taki dokument, który, jeżeli ktoś chce się angażować i rozumieć życie społeczne, myślę, że warto to przeczytać. I tam jest używane takie pojęcie, które w życiu naszym takim na co dzień rzadko jest używane. I to jest pojęcie przyjaźni obywatelskiej. To jest koncepcja pochodząca z katolickiej nauki społecznej. Znaczy, jeżeli chcemy stworzyć autentyczną społeczność w oparciu o zasady demokratyczne, to temu musi towarzyszyć to, co nazywamy przyjaźnią obywatelską. To nie są tylko umowy nasze, to nie są tylko jakieś fora i do wymiany naszych poglądów, ale żeby stworzyć autentyczne więzi, potrzebne jest to, co nazywamy przyjaźnią obywatelską. Czyli jako nie jesteśmy tylko obywatelami danego kraju, ale dla siebie nawzajem jesteśmy przyjaciółmi. Znaczy nie tylko tolerujemy swoją obecność.
Zanika przyjaźń obywatelska, wówczas musi się pojawić policja obywatelska.
No nie, myślę.
Że będzie stać na straży tych relacji, więzi.
Właśnie, gdy zabraknie przyjaźni, wtedy będzie potrzebna pewnie policja, żeby nas rozdzielać albo łączyć. Ja pozwolę sobie przeczytać ten jeden fragment właśnie z kompendium, bo to pojęcie przyjaźni obywatelskiej, nie istnieje. To jest zdumiewające, że bardzo rzadko jest używane, a to jest jedno z kluczowych słów używanych w katolickiej nauce społecznej, w kompendium, dotyczącej naszego życia społecznego. Głębokie znaczenie obywatelskiego i politycznego współżycia nie wynika bezpośrednio z listy praw i obowiązków, które są spisane. Takie współżycie nabiera w pełni swojego znaczenia, gdy opiera się na obywatelskiej przyjaźni i braterstwie.
Kochaj, czyń co chcesz.
Może w radiu będziemy mogli jeszcze do tej koncepcji wrócić, ale uważam, żeby takie może na te wieczorne, wigilijne nasze debaty, bo pewnie też będą jakieś toczyły się, albo będziemy unikać różnych trudnych tematów, bo będziemy się różnić, ale jeżeli by zabrzmiało to pojęcie, że jesteśmy przyjaciółmi i obywatelami, mimo tego, że jesteśmy różni, to myślę, że katolicka nauka społeczna zaczęłaby odnosić przynosić dobre owoce w naszym życiu.
Panie Rosław pytał, o jakiej demokracji rozmawiamy. Czy możemy na to pytanie udzielić odpowiedzi?
Najpierw sam tytuł tego cyklu programów, bo można byłoby tu zastąpić demokrację pojęciem świat i byłoby w Kościele i w świecie. Ale świat jest zbyt dalekim od naszej codzienności pojęciem. Natomiast demokracja to jest to wszystko, co proponuje nam świat w formie i pewnego modelu życia społecznego, i pewnego modelu władzy, i pewnego modelu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Więc to pojęcie po prostu użyliśmy dla całego cyklu.
Na samym początku programu tak, też
i tego się trzymamy. Natomiast jeśli chodzi o zdefiniowanie demokracji, to myślę, że był już program na ten temat, że w tym podstawowym pojęciu jest to po prostu system, w którym władza jest wybierana przez ludzi. Ona może być władzą bezpośrednią albo przedstawicielską. Ale tu chodzi o system władzy, że w demokracji nie ma absolutyzmu, nie ma totalitaryzmu, tylko każdy członek społeczności, która opiera się na zasadach demokracji, ma wpływ na kształt sprawowanej
rozwiązania,
władzy.
Które proponuje władza, proponuje, które są proponowane, są elementy demokracji, czyli większości.
Tak.
Tutaj już o tym mówiliśmy wcześniej, o tym, a demokratyzacji, a demokratycznych wartościach, na którym się dyskutuje. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię z Podkarpacia.
Prosimy,
Panie Janku. A do demokracji chciałbym dodać, że w demokracji rządzi większość, natomiast w innych, na przykład w Królestwie, rządzi prawda, ma rządzić prawda. Ale ja chciałbym powiedzieć, jeden z księdzy profesorów powiedział o atomizacji narodu. Ja chciałbym zwrócić uwagę na atomizację katolików w pewnym aspekcie. Otóż przez dziesiątki lat, zwłaszcza komuniści, zarzucali nam, że Kościół miesza się do życia, do polityki, czyli do życia publicznego. I to przyjmowało nawet w pewnym momencie zarządów komunisty, że chcieli nam zabronić zbierania się w kościołach. To za takiego towarzysza Cimoszewicza był taki projekt ustawy. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na dokument, który przygotowało nam dwóch papieży, ówczesny kardynał Ratzinger i święty Jan Paweł II. I tytuł tego dokumentu to jest nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym i on się ukazał w 2003 roku. Jak dotąd nie spotkałem się z jakimkolwiek omówieniem tego dokumentu, zwłaszcza w kościołach. Mamy przed sobą rok wyborów. Chyba wybieramy, po trzy razy pójdziemy do wyborów i to ważnych osobistości. I moim zdaniem należałoby się zwrócić do biskupów z takim apelem, żeby we wszystkich kościołach w Polsce taki skrót, powiedzmy 10-minutowy w czasie homilii, przeczytać wiernym, ponieważ ta nota jest również do świeckich wiernych skierowana, a ja się spotykam na co dzień również z ludźmi wierzącymi, którzy uważają, że nie powinny mieszać się do życia społecznego. I myślę, że tu zostaliśmy troszkę wciągnięci w jakiś taki kompleks, prawda, ludzi, którzy nie powinni się wypowiadać. Tymczasem ta nota mówi o wyraźnie, o świętym obowiązku katolików do tego, żeby w każdej formie uczestniczyć w życiu publicznym i to bardzo szczegółowo to określa. Myślę, że czas najwyższy przywrócić jak gdyby godność w zakresie ludziom wątpiącym i również tym, którzy może z Kościołem nie mają do czynienia, ale respektują na przykład cywilizację łacińską.
Bardzo gorąco dziękuję Panie Janie. Dziękuję. Boże. Pozdrawiam. Prosimy ksiądz dr Zenon. No,
kolejny głos słyszymy, Panie, taki bardzo celny i tutaj wpisujący się dokładnie w to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Rzeczywiście taka deklaracja istnieje i ona jest bardzo ważnym dokumentem do tego, żeby zrozumieć, jak katolicy i politycy, którzy są katolikami, powinni funkcjonować w demokratycznych systemach. Może jeszcze będzie okazja do tego dokumentu tutaj wrócić. My o nim wspominaliśmy, kiedy była mowa o demokracji i o systemach wyborczych, ale na pewno intuicja i sugestia pana Jana, żeby ten dokument stał się takim wiodącym dokumentem w naszych decyzjach, to bez wątpienia jest bardzo ważne. Tam na przykład jest też mowa o tym właśnie, jak mają postępować parlamentarzyści, kiedy są podejmowane decyzje, które nie są do końca stuprocentowo zgodne z ich przekonaniami. Nie chcę tego tematu tutaj wywoływać, ale ta deklaracja rzeczywiście jest niezwykle ważna. I wracając jeszcze do tej myśli, że my mamy jako katolicy, jako obywatele prawo i obowiązek do tego, żeby uczestniczyć w życiu politycznym i społecznym. Z tym dodatkiem i z tym, żeby to nasze zaangażowanie było zgodne z katolicką nauką społeczną. To znaczy to, o czym my próbujemy w taki czy nie inny sposób o tym mówić. Czyli te dokumenty Kościoła, mówiące na przykład o tej koncepcji tej przyjaźni obywatelskiej albo o solidarności, na czym polega taka autentyczna solidarność, o tych wartościach, o których w programie tutaj mówiliśmy, że jeżeli będziemy mieli przestudiowane te dokumenty katolickiej nauki społecznej, jeżeli politycy zapoznają się z tym, jeżeli ktoś będzie, to wtedy to nasze zaangażowanie będzie całkowicie zgodne z duchem z Ewangelii. Natomiast bardzo często bywa tak, że ktoś w dobrej wierze próbuje się angażować w to życie społeczne, ale nie zawsze te nasze wypowiedzi publiczne są zgodne z tym, co rzeczywiście uczy Kościół. Więc na to chciałbym tu zwrócić mocną uwagę.
Czyli wtedy będziemy mogli mówić, że rozumienie przy dzisiejszym temacie społeczeństwa i wspólnoty jest bardzo do siebie zbliżone, zarówno w Kościele i demokracja. Póki co to mówimy, że to jest duża różnica, że inaczej społeczeństwo i wspólnotę rozumie, kształtuje, tłumaczy Kościół, a inaczej demokracja, dlatego mamy społeczeństwo i wspólnota w Kościele, społeczeństwo i wspólnota w demokracji, że póki co te dwa ze sobą, Kościół i demokracja, przenikające się i żyjące światy obok siebie, bo my żyjemy w konkretnej demokracji i stykamy się ze sobą jako Kościół, to jednak to rozumienie wielu spraw jest różne. I czy to było rozumienie władzy, czy to było rozumienie polityki, czy państwa, czy narodu, czy już nie pamiętam ile tych elementów.
Konstytucja.
Prawie 5 konstytucja lat, na przykład. Polityka. Polityka.
Więc rzeczywiście tych zagadnień jest bardzo, bardzo dużo i one dotykają też bardzo konkretnych spraw. I faktycznie
łącznie z rodziną, inaczej rozumianą przez, dzisiaj też to padło, inaczej przez Kościół, a inaczej przez świat, czyli przez systemy demokratyczne.
Natomiast dzięki Bogu, dzięki Bożej opatrzności posiadamy w Kościele pewien zasób dokumentów, które bardzo precyzyjnie, z dużą finezją opisują to, jak powinno wyglądać nasze zaangażowanie w tworzenie życia społecznego i politycznego. I wystarczyłoby do tego sięgać, odwoływać się.
Ale póki co pan Jarosław ma rację, tak, że jest duży dysonans pomiędzy rozumieniem kościelnym, katolickim, katolicką nauką społeczną, a tym, jak to rozumie demokracja, łącznie z definicją samego człowieka, wolności, o której rozmawialiśmy, godności człowieka.
No tak, to są te różnice, które tutaj przez ten długi czas próbowaliśmy akcentować, pokazywać, żeby każdy z nas w sposób świadomy.
Ja też to podkreślam, dlatego żeby i pan Jarosław, i nasi odbiorcy, telewidzowie zrozumieli, że my nie mówimy, że tak samo jest w Kościele, tak samo jest w demokracji, w rozumieniu ją i społeczeństwa, i wspólnoty, o której dzisiaj mowa. Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże. Dzwoni Michał z Warszawy. Ja przepraszam, wczoraj nawet się dodzwoniłem, ale temat uważam jest tak ważny, że zdecydowałem się jeszcze raz zadzwonić. Uważam, że rodzina jest niszczona. przy pomocy różnych socjotechnik, przy pomocy nacisków finansowych i tak dalej. I wielu z tych, którzy dochodzą do władzy po to tylko, żeby rządzić, wzbogacić się i mają w głębokiej pogardzie tradycję, kulturę i rodzinę. I teraz jak temu się można przeciwstawić? Tu się wymienia dwa modele, albo demokratyczny, albo monarchiczny. Chcę przypomnieć, że demokracja no to kojarzy mi się z rewolucją francuską wielką, a monarchia to z postępowaniem na przykład króla brytyjskiego, który ogniem i mieczem niszczył katolicyzm. Myślę, że najważniejszym elementem jest kondycja rodziny, kondycja moralna jako wspólnoty oraz jej potencjał intelektualny, umiejętność znalezienia się w społeczeństwie, współdziałania. I tutaj uważam, że takie pozycje książkowe, które przygotowują do życia społecznego, warte są reprintu. Przedwojenne pozycje, na przykład profesora Henryka Radziszewskiego, współtwórcy Banku Polskiego w Polsce Odrodzonej. Ogólne podstawy nauk politycznych, gdzie wyjaśniał, jak funkcjonuje społeczeństwo, podatki, podział zysków między pracodawców i pracowników, zasady skarbowości i tak dalej. To był podręcznik dla szkół średnich. Ogólne podstawy prawa napisane przez prezesa Sądu Najwyższego Izby Karnej profesora Aleksandra Mogilnickiego. Ogólne podstawy prawa, który to podręcznik wyjaśniał zasady prawa rzymskiego. Były podręczniki z logiki, z psychologii dla szkół średnich. Ktoś, kto z takimi podręcznikami się zapoznawał, był przygotowany do życia społecznego. Dzięki temu ekipie sanacyjnej nie udało się zniszczyć rodziny, a działania były stopniowo realizowane. Ja uważam, że warto pomyśleć o tym, co zrobić, żeby była realizowana zasada. Mądry, to znaczy silny, z możliwościami uczciwego dochodzenia do suwerenności ekonomicznej. A słaby to biedny, bezsilny, bez wiedzy społecznej. Obywatele mają olbrzymią władzę w tej chwili. Mogą uczestniczyć w wyborach, mogą tworzyć stowarzyszenia, związki zawodowe, towarzystwa naukowe i tak dalej, ale nie potrafią tego przekuć w czyn, w dobry czyn, tak żeby przywrócić zasady cywilizacji łacińskiej. Proszę traktować mój głos jako głos dyskusyjny. Być może nie mam racji.
Dziękuję panie Michale gorąco i serdecznie. Pozdrawiamy. Ksiądz profesor.
Panie Michale, dziękuję za głos. On jest potrzebny i pokazuje nam to, co też tutaj już dotknęliśmy, że rodzina jest podstawą życia społecznego i tutaj demokracja i Kościół powinny iść tym samym torem. I między demokracją, tą właściwie pojętą, i Kościołem w pojmowaniu rodziny raczej różnic nie ma. To, co się dzieje na Zachodzie, to nie jest odejście od społeczeństwa demokratycznego, tylko to jest próba zbudowania nowego społeczeństwa przy zachowaniu ustroju demokratycznego władzy. Czyli większość będzie ustanawiać prawa, tylko będzie ustanawiać prawa w miejsce odrzuconych praw naturalnych i prawa Bożego. I na tym polega ta nowość, o czym mówiliśmy. Brak tej ciągłości sprawia, że budowane społeczeństwo nie będzie mieć fundamentów, nie będzie ciągłości, nie będzie historii, nie będzie tradycji. Więc należy przypuszczać, że to doprowadzi do jakiegoś dramatu, czy nawet powiedziałbym tragedii w postaci tego, że to społeczeństwo, tak jak wiele społeczeństw, które odchodziło od prawa Bożego i prawa naturalnego, po prostu historia zmiotła. I te cywilizacje zginęły i uczymy się o nich tylko w podręcznikach historii. Natomiast przetrwały te społeczeństwa, te narody, te zbiorowości, które zachowywały ciągłość tradycji. Natomiast Ja bym chciał tu zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, bardzo ważną dla mnie. Powracam do tego pojęcia relacji w społeczeństwie. Otóż podstawowa różnica, powinniśmy to rozumieć, mówiąc również o rodzinie, między wspólnotą a społeczeństwem polega na tym, że ilość więzi wewnętrznych we wspólnocie musi być większa niż ilość więzi zewnętrznych jednostki. Czyli wspólnotą pozostajemy do tego momentu, kiedy to, co nas łączy z najbliższymi osobami, przeważa w naszym życiu ponad tym, co jest więziami zewnętrznymi. I taką więź zapewnia nam rodzina. Jeśli ktoś właściwie pojmuje rodzinę, to wie, że rodzina będzie dla niego najważniejsza, bo suma tych więzi w rodzinie będzie przewyższać więzi, w jakie on wchodzi na zewnątrz. On będzie pracował, będzie się uczył, będzie miał grono przyjaciół i tak dalej, ale jednak pozostaje najważniejsza rodzina w tym systemie wartości. Natomiast w tym nowoczesnym społeczeństwie, które próbuje się zbudować na Zachodzie, więzi zewnętrzne są najważniejsze i ilość tych więzi zewnętrznych sprawia, że maleje ilość więzi wewnętrznych, czyli znika wspólnotowość. Ludzie żyją bez tych podstawowych więzi, jaką tworzyła rodzina, i to jest zastępowane ilością i skomplikowaniem więzi zewnętrznych.
To we wspólnocie należy podkreślić te więzi osobowe, ponieważ
oczywiście
wchodzą nam jeszcze coraz bardziej te więzi takie wirtualne, internetowe, które...
A to jest jeszcze oddzielny,
jest
tak,
inny temat, prawda, ale żeby to też rozróżnić.
No tutaj
kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Grzegorz, jestem z województwa świętokrzyskiego i chciałbym, słucham dyskusji i chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj jest jakby ta dyskusja bardzo ogólna, natomiast demokracja jest bardzo różna, są różne rodzaje demokracji, była demokracja socjalistyczna i no nie można jakby dyskutować o demokracji jako takiej. Bo prawdziwa demokracja to jest wtedy, kiedy obywatele mogą swobodnie wybierać posłów do parlamentu i wtedy, kiedy mogą też decydować bezpośrednio w referendach. Natomiast obecnie w Polsce jest taka sytuacja, że obywatele nie mogą decydować bezpośrednio, ponieważ w istocie są pozbawieni prawa do referendum i także nie mogą swobodnie wybierać posłów na Sejm, dlatego że muszą wybierać spośród mogą wybierać tylko tych, którzy są umieszczeni na listach.
Upartyjnienie, byśmy powiedzieli, tak, tak.
Tak, także ja tutaj jako zwolennik ordynacji większościowych chciałbym na to zwrócić uwagę. I jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że demokracja jako ustrój i jego działanie demokracji bardzo zależy od bardzo wielki wpływ na demokrację mają media. I w sytuacji, kiedy jest monopol medialny, kiedy nie ma wolnych mediów, tak jak jest obecnie w Polsce, gdzie na przykład są koncesje na nadawanie radiowo-telewizyjne, no więc w takiej demokracji to nie jest dobra demokracja, dlatego że jest wielki wpływ na decyzje wyborców, właśnie mediów, które nie są wolne,
Panie Grzegorzu, dziękujemy, podejmiemy te wątki, zwłaszcza ten ostatni medialny, który jeżeli chodzi o kształtowanie społeczeństwa i kształtowanie rodziny jako tej podstawowej komórki społecznej i wspólnoty ma duże, duże znaczenie. To jest ta dezinformacja, to jest ta informacja.
Tak, to też bardzo ciekawy głos i myślę, że w dalszej części audycji będziemy mogli te myśli rozwinąć, bo tak krótko. Ale chciałbym, żeby to zabrzmiało, że w katolickiej nauce społecznej, czy w oficjalnych dokumentach Kościoła, demokracja jest uznawana jako jeden, jako najlepszy z istniejących systemów, które pozwalają wyłaniać władzę i sprawować, organizować nasze życie społeczne, z jednego powodu. Dlatego, że umożliwia uczestniczenie jak największej ilości osób. Czyli w nauce społecznej Kościoła chodzi o to, żebyśmy byli zaangażowani, żebyśmy uczestniczyli, a nie żebyśmy byli tylko biernymi obserwatorami, a demokracja daje nam takie możliwości, więc to chciałbym dodać. I zgadzam się całkowicie z panem, że demokracja ta taka referendalna, nie? Kiedy za pomocą bezpośredniego głosowania można uczestniczyć. Szwajcarzy mają bardzo dobrze rozwinięty system demokratyczny, ale my jesteśmy dużym narodem. Znaczy to są, żeby być może w przyszłości, kiedy będą możliwości techniczne, częściej będą takie referenda się odbywały. No i też dodam, gdy chodzi o wpływ mediów, to możemy też w ostatnim czasie zaobserwować, że to nie chodzi też o media, które są na terytorium danego kraju, tylko możemy zauważyć, że za pomocą nowych mediów, tych mediów społecznościowych i są na to wykazane już dowody, że można z zewnątrz też wpływać bardzo precyzyjnie na nasze wybory i na kształtowanie opinii publicznej. Ale to jest bardzo szeroki temat, myślę, że do poruszenia.
Zapewne głos pana Grzegorza, poprzedni głos pana Michała uświadamia nas, że potrzebujemy dużego wysiłku, dużej pracy, by kształtować wspólnoty, kształtować społeczeństwo, do którego przynależymy. Ja troszeczkę wróciłbym do głosu pana Michała i takiego wspólnego tutaj też nawoływania, że demokracja powinna być no taka, że to jest demokracją. Że pan Michał użył takiego sformułowania, że potrzebna jest duża siła, która wprowadzi to czy tamto. My doskonale wiemy, że jeżeli nie ma formacji do wartości, nie ma formacji, dzisiaj powiedzielibyśmy, tej socjalizacji do wartości duchowych, wartości kulturowych i też takich materialnych, które pozwalają się społeczeństwu rozwijać, no to wtedy potrzebny jest policjant i potrzebny jest system takiego ścigania i mocnego przestrzegania prawa. Mówimy wtedy, że mamy system w danym państwie mocno policyjny. I chciałbym na koniec zapytać, społeczeństwo i wspólnota w Kościele i w demokracji. Wiemy, że dobra rodzina to ta, gdzie role są podzielone, ale wiadomo, kto jest głową tej rodziny, prawda? I głowa musi być tylko jedna. A wydaje się, że w społeczeństwie demokratycznym jest takie rozmycie, że rozbijanie autorytetów, nie mamy autorytetu. Kto ma wprowadzić dany system demokratyczny? Większość, która jest zmanipulowana, gdzie są te wpływy mocnej dezinformacji. Gdybym, no proszę o taki komentarz, ustosunkowanie się do tego, kto ma być tą siłą zmieniającą demokrację.
Z samej nazwy pojęcia, z tego pojęcia wynika, że to jednak sami ludzie będą system demokratyczny zmieniać, go budować, ulepszać lub odrzucą go, wymyślając nowy. Bo myślę, że tam na Zachodzie ta rewolucja prowadzi do poszukiwania również jakiegoś innego sposobu sprawowania władzy. I widać, że jednak chociażby po protestach żółtych kamizelek wraca się do podstawowych form, czyli większość ma rację. Wychodząc na ulicę, im więcej ich będzie na ulicy, tym łatwiej będzie przeforsować u mniejszości, jaką jest władza, te postulaty, z którymi wychodzą na ulicę. Natomiast ja bym tu też odwołał się do tego, co już tu powiedzieliśmy, że ten system podstawowy, fundamentalny, na którym opiera się funkcjonowanie ludzkości jako takiej, pochodzi od Boga. I w dokumentach Kościoła, tych społecznych dokumentach, ja sobie tu wynotowałem jedną z encyklik Piusa X, on tak napisał: społeczeństwo nie będzie zbudowane inaczej, niż Bóg to uczynił. I tym jednym zdaniem daje nam odpowiedź na tę wątpliwość. To, co my tu mówimy, to jest tylko próba przybliżania ludziom, żeby...
To, co ksiądz profesor powiedział, że jeżeli wchodzi jakaś ideologia, to wcześniej czy później ona znika z kart historii, gdy ideologia komunistyczna, socjalistyczna próbowała ukształtować nas jako społeczeństwo komunistyczne, to naród, to lud zgromadził się w przyjaźni obywatelskiej, w więziach, tak, budując solidarność i rozniósł to w tył, chociaż przepoczwarza się.
No różnie, ale to społeczeństwo jednak powraca do tego pierwotnego modelu, który według nauki Kościoła pochodzi od Boga. Próbujemy go niezdarnie odkrywać, poznawać i wprowadzać w życie, no ale nie jesteśmy doskonali.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Opłatkiem będziemy się duchowo łączyć i dzielić przy wigilijnym stole.
Dziękujemy.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów. Gorąco i serdecznie dziękujemy za przybycie do studia. Dziękujemy również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.